Aleluja. Czy potrzebujemy dzisiaj dotyku nieba? Czegoś bardziej, więcej? Słuchajcie, postaramy się, aby tak się stało. Potrzebujemy, mamy też szczególny dzień dzisiaj i to jest dobry dzień na zmiany. Dobry dzień na to, żeby nie zostać w miejscu, w którym przyszliśmy, tylko pójść krok dalej. Kochani, dzisiejsze kazanie nosi tytuł Z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. I historia ta zaczyna się gdzieś w Edenie, kiedy człowiek, ta piękna istota stworzona przez Boga na Jego obraz, na Jego podobieństwo, zapragnęła być jak Bóg i poznać dobro i zło. No i nie do końca stało się tak, jak człowiek sobie wymyślił. Nie poznał zła, ale zaczął go doświadczać i uczestniczyć w nim. Mieć w nim udział. No i człowiek zaczął tą swoją wędrówkę po tej ciemnej dolinie, ale Bóg rozpoczął swoje wielkie dzieło zbawienia. I rozpoczęło się takie stopniowe objawianie się Boga. Ten duchowy rozwój człowieka jest dość skomplikowany, dlatego że człowiek jest skomplikowany, a my jeszcze w swojej głowie potrafimy jeszcze bardziej skomplikować rzeczy takie proste. Więc to dojrzewanie nasze jest stopniowe, jest czasem burzliwe, ale od początku istnienia człowieka jest bardzo zależne od relacji z Bogiem. Jest oparte na posłuszeństwie, na poznawaniu Bożej woli, Bożych myśli, Bożego prawa, i na takiej stopniowej przemianie serca. I w Biblii nie widać takiego, wiecie, jednorazowego aktu, żeby człowiek nagle tak z dnia na dzień się zmienił. Chociaż kiedy mówimy o nawróceniu, to jest ogromny przewrót, ogromna zmiana, ale to jest dopiero początek tej następnej drogi, na której dopiero uczymy się rozróżniać, co to jest to dobre, co to jest to pożyteczne, a potem uczymy się wybierać to dobre. Więc mamy ten rozwój jako proces. I na przestrzeni wieków Bóg przychodził do człowieka w tym miejscu, w którym on był i mówił, okej, jesteś w takim miejscu historii, w takich czasach żyjesz, w takich okolicznościach, w takiej rodzinie, ale nie upodabniaj się do tego świata, który jest wokół, tylko do mnie. Postępuj inaczej, patrz na mnie. I kiedy popatrzymy na Prawo Mojżeszowe. Mamy tam taki uporządkowany system różnych zasad. Jest też, w tym dekalog też jest, takie jasne przykazania, nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż. Jest też zasada takiej sprawiedliwości, oko za oko, czyli nie więcej, ograniczenie zemsty, regulacja życia społecznego, religijnego. I ta moralność oparta na prawie miała porządkować życie wspólnoty, chronić ją przed chaosem. Dotyczyła relacji z Bogiem, relacji z innymi ludźmi. I mamy taki system, który miał regulować konflikty, ograniczać przemoc, uczyć sprawiedliwości nieraz w bardzo konkretnych sytuacjach. I to był taki jakby pierwsze zderzenie się człowieka z prawem, z tym, co Bóg by chciał, w jakimś pierwszym takim poznawaniu Boga. Potem słyszymy proroków, którzy Izajasz, Jeremiasz, którzy zaczęli wołać do ludu i podkreślać to, że sama ta zewnętrzna zgodność z prawem nie wystarcza, to jest za mało, nie o to Bogu chodzi. I wzywali do czegoś większego, do takiej przemiany wewnętrznej. Do szczerości, do troski o innych. I cały czas wskazywali na tą przemianę wewnętrzną, nie tylko na przestrzeganie zasad, czyli nie tylko zachowania, ale tej przemiany od serca. I dalej zapowiadali tą zmianę wewnętrzną, gdzie Jeremiasz mówi, umieszczę moje prawo w ich wnętrzu, wypiszę ich na sercu. Ezechiel dalej, dam wam serce nowe, ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. I ten ciąg dalszy, takie główne objawienie mamy w Chrystusie, gdzie następuje to totalny przełom i zupełne przesunięcie akcentu z czynów na to wnętrze człowieka, na intencje, na motywację. I mamy, kto się gniewa na brata swego i tak dalej. Mamy przykazanie miłości. Miłość do Boga, miłość do bliźniego. Też mamy odrzucenie odwetu, tak? Czyli już nie oko za oko, ale mamy przebaczenie. I widać, że ta moralność człowieka, etyka ma pochodzić z wnętrza, znaczy ona pochodzi z wnętrza i tam ma być to uzdrowienie, ma być oparta na miłości i na wolnym wyborze. Chrystus pogłębia całe rozumienie i uderza w samo źródło konfliktu. Podobnie jak na pustyni, kiedy Jezus był kuszony, on widzi to sedno, to źródło tego konfliktu. Tam, gdzie szatan proponuje dobra materialne jako cel, gdzie proponuje spektakularność, uznanie, władzę, tam Jezus za każdym razem odpowiada: Bóg jest celem ostatecznym. Czyli tego źródła konfliktu jest taka prawda o Bogu, która jest albo prawdziwa, albo poznana, albo jest gdzieś zachwiana i gdzieś zgubiona przez człowieka, zgubiona przez nas. I można ją poznać tylko i wyłącznie poprzez relacje z Bogiem. I mamy takie uczynki ducha i przeciwieństwem do nich są uczynki ciała, które są zawsze egoistyczne, zawsze destrukcyjne. A takim widocznym efektem uczynków ducha, czyli tym rezultatem relacji z Bogiem, gdy człowiek z Nim współpracuje, gdy pozwala się wewnętrznie przemieniać, są właśnie owoce Ducha Świętego. Można je tak troszkę traktować jako miarę dojrzałości duchowej. Tak samo jak człowiek, jak Izraelici na początku drogi może znać zasady, ale cały czas mieć problem z ich realizacją. Potem wraz z rozwojem, wraz z następnymi objawieniami zaczyna nie tylko rozumieć, słyszeć, ale też stosować. Aż w pewnym momencie tych relacji z Bogiem zauważa, że dobro staje się czymś naturalnym, czymś zdrowym, czymś, że ta rzeczywistość wygląda inaczej. No i różnie tak z nami jest, bo w pewnych miejscach jesteśmy już dojrzali, w innych miejscach wciąż nie, wciąż potrzebujemy Boga. Ale idziemy w kierunku, w którym człowiek ma nie tyle powstrzymywać się od zła, ale autentycznie stać się cierpliwy, stać się łagodny, stać się pełen miłości. Czyli taka przemiana serca zamiast samokontroli. Zmiana, która zaszła od środka, a nie tylko gdzieś na poziomie zasad. I kiedy człowiek wchodzi w taką osobistą więź z Bogiem, dzieje się coś odwrotnego od tego momentu, kiedy chciał poznać dobro i zło. Wtedy zaczął mieć udział w tym złu, a kiedy człowiek wchodzi w taką osobistą więź z Bogiem, zaczyna mieć udział w Bożym dziele. Zaczyna, zamiast doświadczać zła, zaczyna doświadczać tej uzdrawiającej mocy Bożej. I zaczyna postępować nie dlatego, że musi, tylko dlatego, że po pierwsze chce, a po drugie tu zachodzi taka diametralna zmiana, ponieważ okazuje się, że potrafi. Że kiedy jest z Bogiem, to potrafi. Więc to stopniowe takie objawianie coraz bardziej przemienia. Każde spotkanie z Bogiem, każde, powoduje taki trwały ślad Boga, Niego samego w nas. I to uzdrawianie, tą drogę z Bogiem możemy przyrównać do takich warstw, z których jesteśmy gdzieś zbudowani i z których Bóg chce nas leczyć, ta warstwa po warstwie. I Bóg chce zaglądać gdzieś coraz głębiej się sięgać i nie chodzi o to, że ta nasza poprzeczka jest coraz wyżej podnoszona, tylko raczej, że Bóg coraz głębiej leczy problem. I ta warstwa taka najpłytsza to jest gdzieś powierzchowność. Tam jest bardzo mało miejsca dla Boga i skutek dawania Bogu przystępu tylko do naszej powierzchowności jest taki, że mamy wciąż leczone tylko objawy i nigdy przyczyny. Wciąż żyjemy na takiej zasadzie, zrobiłeś źle, więc tam są pewne określone konsekwencje, bardziej działające na zasadzie takiego odstraszania. Za konkretne czyny, jakieś przestępstwa, wykroczenia, coś tam grozi. Natomiast to jest ciągłe leczenie skutków. Biblia mówi o takich osobach, że ciągle się uczą, ale nie mogą dojść do poznania prawdy. Ale też zachęca, bądźcie wykonawcami słowa, nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Tam, gdzie wszystko jest powierzchowne, gdzie brakuje głębi, gdzie brakuje jakiejś wewnętrznej przemiany, gdzie nie dopuszczamy Boga, tam niewiele się zadzieje. Nie ma tam gdzieś miejsca do takich mocnych zmian. Powierzchowność nie będzie miejscem uzdrowienia naszego uleczenia. Trzeba wejść gdzieś troszkę głębiej. I kiedy pozwolimy Bogu wejść w głębiej, to tak jak gdzieś w Starym Testamencie widzimy tą drogę z miejsca nakazów, przykazów do wołania o to, żeby popatrzeć na Boga, żeby popatrzeć na człowieka, żeby popatrzeć na relacje, tak w tym miejscu głębszym właśnie zaczyna Bóg pokazywać nasze relacje. Zaczyna uzdrawiać nasze konflikty, brak przebaczania, gdzieś narastającą wrogość. Izajasz w takim miejscu woła tak, obmyjcie się, oczyście się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić, uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową. Jeremiasz gdzieś tam ubolewa, każdy oszukuje swojego bliźniego, nikt nie mówi prawdy. Więc kiedy puścimy Boga więcej, kiedy możemy się tam dokopać, nagle widzimy, że problem nie leży gdzieś w samym czynie człowieka, ale sięga tego braku sprawiedliwości, braku troski o słabszych, braku przebaczenia, rozpadu zaufania między ludźmi, jakiejś wrogości. I Jezus to gdzieś podkręca jeszcze bardziej. W Mateusza w 5 rozdziale czytamy tak. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam ten dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się. Wiecie, to słowo racha, ono jest tłumaczone jak taki pusty człowiek, głupcze, człowiek bezwartościowy, taki pustogłowy. I chodzi o, w tamtych czasach było to bardzo pogardliwe stwierdzenie, takie pogardliwe odrzucenie kogoś jako kogoś bezwartościowego. Coś w rodzaju jesteś zerem. Jezus pokazuje, że pogarda, obrażanie, niszczenie drugiego człowieka, czy wręcz taka postawa lekceważenia czyjejś godności jest złem. I do tego stopnia złem, że przestrzega, nie przyłaź do mnie z darami, z modlitwą, z postem, jeśli tak czynisz. Odejdź i załatw sprawę. Pod tymi zewnętrznymi czynami kryje się często właśnie te relacje, ta pogarda, lekceważenie czyjejś godności. I Bóg chce się tam dokopać. Ale Bóg chce jeszcze głębiej wejść, żeby zobaczyć, skąd w ogóle bierze się to lekceważenie, ta pogarda, skąd biorą się te konflikty, takie złe patrzenie na siebie nawzajem. Więc ściąga Bóg dalszą tą warstwę i dokopuje się do naszych intencji, do naszych motywacji. I tu już prawie gdzieś sięgamy do tego źródła zapalenia, jeszcze nie do końca, ale już na pewno to nie są tylko objawy, tylko gdzieś jesteśmy w środku, bo Biblia mówi, że zło rodzi się w środku. Z serca pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa. Gdzie bowiem jest zazdrość i spór, tam jest bezład, wszelki zły czyn. Niech każdy uważa drugiego za wyższego od siebie. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Emocje są okej, ale co się dzieje z tymi emocjami dalej? Co się dzieje w naszym wnętrzu, zanim w ogóle cokolwiek zrobimy? Do tego miejsca właśnie chce dojść Bóg. Co się dzieje w tym wnętrzu? Bo tam jest albo Boży pokój, pomimo emocji. Boży pokój działa tak, że niezależnie od naszych emocji, on tam jest, on uspokaja, on przychodzi. Więc albo jest tam Boży pokój, albo jest tam jakiegoś rodzaju destrukcja i wyniszczenie. Życie w napięciu. Chcę dobrze, ale wciąż moje ja bierze górę. Ciągła gdzieś frustracja na siebie, na innych. Potrzeba bycia docenionym. Lęk przed oceną. Takie wahania poczucia własnej wartości. Raz jest dobrze, ale ktoś coś powie, już jest źle. Jeśli człowiek nie wpuści w to miejsce, w tą warstwę Chrystusa, to wiecie, działanie nasze wtedy wygląda tak, że postanowienie, że będzie coś super, a potem przychodzi takie napięcie z tym moim ja i gdzieś jest wybuch od środka. I jest jakiś upadek. Potem jest różnie wstyd, żal, frustracja, złość. I najczęściej próba takiego racjonalnego usprawiedliwienia, czyli szukania winnych. I zaczyna się ten cykl od nowa. Z tego miejsca wychodzą właśnie takie burze. Tak działają nieuświęcone motywacje. Ale Jezus chce dotrzeć jeszcze głębiej, do samego sedna. A ta warstwa najgłębsza to jest leczenie naszej tożsamości. Kim jestem? Jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Chodzi o wewnętrzne źródło wszelkiego działania. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Nowy punkt startowy życia. Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Centrum ja nagle staje się przebudowane. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Słuchajcie, nie jesteśmy dla Boga żadnym problemem moralnym, ale jeśli nie współpracuję z Nim, jeśli Go nie wpuszczam gdzieś do tego, tych najgłębszych warstw, to jestem problemem dla siebie i jestem problemem dla innych. Owoce ducha wtedy działają jak taki papierek lakmusowy naszego zdrowia duchowego. Po owocach ich poznacie. I nie tak bardzo chodzi o to, jak ty się czujesz, jak ja się czuję. Bo ja mogę mieć pokój, tyle tylko, że wszyscy naokoło mnie w pokoju tego nie mają. Może mi się wydawać, że jestem dobra, ale inni nie widzą tej dobroci. Więc nie tak bardzo, jak ja się czuję, ale też co Bóg o mnie mówi, jak to wygląda naokoło. Kiedy wpuszczamy Boga w to samo sedno, w ten sam środek i pozwalamy poodklejać te warstwy różne z nas, stajemy się latoroślami. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity. Bo beze mnie nic nie możecie uczynić. Bez Boga możemy się napinać i starać, ale jeśli On nie wejdzie tam do środka, to kręcimy się w kółko. Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Kolosan 1:10. Abyście postępowali w sposób godny Pana, w pełni Mu się podobając, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. A ziarno, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszewszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. To jest piękne miejsce, gdy pozwalamy przebudować to nasze ja na Chrystus w nas. To jest miejsce, gdzie mogą swobodnie przepływać te rzeki wody żywej. W Ewangelii Jana mamy taki piękny opis. W ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, który mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Teraz jest dany, Jezus jest uwielbiony. I z naszego wnętrza, z tego najgłębszego centrum naszej osoby. I Bóg nie mówi: nie bądź coraz lepszy, bo ja wymagam. Bóg pokazuje coraz głębiej, gdzie jest to źródło naszego zranienia, by mogło zostać uzdrowione. I kiedy Duch Święty coś nam pokazuje, kiedy chce się dokopać do tych najgłębszych warstw, zupełnie nie chodzi ani o ocenianie, ani o potępianie, ale takie najczystsze, najczystsze współczucie i bardzo realną pomoc. Jeśli Bóg pokazuje nam jakieś warstwy, absolutnie nie dla potępienia, po prostu Bóg przychodzi z taką wiadomością: chciałbym cię dzisiaj uzdrowić. Dzisiaj. Teraz. Jeśli odpowiemy, im głębiej wpuścimy Boga, tym piękniejsze, obfitsze będą te nasze owoce, no i te rzeki płynące. Izajasz 58 mówi tak: Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci twoją duszę i uczyni cię jak ogród nawodniony, jak źródło wody, którego wody nie wysychają. W Apokalipsie mamy taki obraz: ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą spod tronu Boga i Baranka. W Księdze Rodzaju już rzeka wypływa z Edenu, aby nawadniać cały ogród. Potem rozdziela się na cztery odnogi. To jak symbol życia, jak symbol obfitości, nawodnienia i bezpośredniego zaopatrzenia Boga. Księga Ezechiela opisuje rzekę wypływającą ze świątyni, która uzdrawia wszystko, czego dotknie. Rzeka życia wypływająca od Ojca przez Syna w mocy Ducha. Jest w niej ciągły ruch, ciągłość, nadmiar, obfitość. Wiecie, życie z Bogiem jest dynamiczne i daje autentyczne poczucie życia. Poczucie oczyszczenia, poczucie działania Boga w nas. Nie chodzi w ogóle o przetrwania, ale o obfitość i przelewanie się. Obecność Boga jest ekspansywna, więc wszystko, co martwe, może zostać ożywione. Kiedyś miałam taki sen, o Duch Święty przyszedł i podał mi lusterko, w którym w zależności od tego, pod jakim kątem patrzyłam, mogłam zobaczyć swój przód, tył, boki i wnętrze. I pomyślałam sobie: fajny gadżet. Z tym Duchem Świętym naprawdę można się przyjrzeć i można zobaczyć więcej, zobaczyć, w czym tkwi problem, żeby nie walczyć tylko z tym, co jest rezultatem problemu. Co jest objawem, a nie samą chorobą. Co tam się gdzieś poprzyklejało. Co się tak trzyma, że po prostu gdzieś w nas w kółko zakręca. Gdzie jest ta spragniona ziemia? Gdzie jest to duchowe wyczerpanie? Ezechiel widzi wodę wypływającą spod progu świątyni, która stopniowo zmienia się w potężną rzekę. Najpierw jest do kostek, potem sięga do kolan, następnie do bioder, aż w końcu staje się rzeką nie do przejścia, trzeba w niej pływać. I ma niezwykłe właściwości ta rzeka życia. Uzdrawia wodę wszelką, przynosi życie. Po obu brzegach rosną drzewa, które nie tracą liści, stale wydają owoce. Liście mają moc uzdrawiającą. Jakbyśmy tego nie interpretowali, wiecie, tutaj teologicznie można rozważać na wszystkie sposoby, ale jedno jest pewne: z tych obrazów zawsze wypływa życie, zawsze uzdrowienie, odnowienie pochodzące od Boga I wypływa jeszcze coś. Taka moc, która zaczyna się niepozornie od kostek, a staje się nie do powstrzymania. I w Biblii istnieje pewne napięcie takie między tymi wodami, bo są wody chaosu. Izajasz mówi o tym, że bezbożni są jak morze wzburzone, które nie może się uspokoić, a jego wody wyrzucają muł i błoto. Ale są też wody życia, które niosą błogosławieństwo. Kilka lat temu miało w moim życiu jakieś takie szczególne wydarzenie. Byłam wtedy na pewnej konferencji dwudniowej chrześcijańskiej i pierwszego dnia, jak tam byłam, widziałam, że namierzyła mnie dosłownie pewna kobieta. Jak się okazało, to było takie małżeństwo pastorów z Wysp Owczych. Kobieta mówiła tylko po angielsku, ja tylko po polsku. Natomiast widziałam, że ma takie poczucie, wielką chęć porozmawiania ze mną. I słuchajcie, to było naprawdę, nie było to łatwe. To była katorga, wiecie, przez internet, przez tłumacza. Jakoś próbowałyśmy nawiązać kontakt i było widać, że tej kobiecie bardzo zależy na tym, żeby porozmawiać, żeby po prostu ze mną pobyć. To było zadziwiające, ale gdzieś przez dwa dni widziałam, jak każdy posiłek, każda jakaś przerwa, ona się po prostu zjawiała. I w pewnym momencie sobie pomyślałam, Boże, ta rozmowa jest tak trudna, bo po prostu ten tłumacz, wiecie, to jest takie męczące, tak? I ona nie płynie, tak? Nie jesteśmy w stanie nawiązać takiego kontaktu, żeby rozmawiać ze sobą. Ale na drugi dzień, przy ostatnim posiłku, ona podeszła i powiedziała, słuchaj, ja od wczoraj przychodzę do ciebie, ja wiem, że mamy trudności z porozumieniem się, ale ja mam proroctwo dla ciebie. I powiedziała mi coś, słuchajcie, co nie tylko mnie gdzieś rozwaliło, ale stało się, chyba jedyny raz w życiu, stało się coś bardzo niesamowitego, ponieważ ona mówiła po angielsku i ja po angielsku odpowiadałam. Ja po prostu mówiłam językami w tym języku i my zaczęłyśmy rozmawiać. I ona mówi, ja mam do ciebie proroctwo. Ty jesteś w kościele, którego Bóg pośle jak Mojżesz. Ten kościół będzie miał 80 lat, kiedy Bóg pośle go, aby wyprowadzał ludzi z niewoli. Wiecie, mnie to zupełnie rozwaliło i ja mówię, słuchaj, my budujemy kościół. Nie wiemy, za ile lat go po prostu gdzieś będziemy mogli wejść, ale my budujemy i to 80 lat się zbliża. I ona mówi, jak Mojżesza, tak Bóg was pośle. I wiecie, popatrzyłam, teraz kiedy to kazanie robiłam, tak mnie natchnęło i popatrzyłam na te daty naszego kościoła. Kiedy zobaczycie na historię naszego kościoła, okazuje się, że w 1946 roku senior, pastor, założyciel Władysław Sosulski na Wielkanoc wrócił do kraju i odbyło się pierwsze spotkanie zgromadzenia, które potem stało się Betlejem. I sprawdziłam, że w 1946 roku niedziela wielkanocna przypadała 21 kwietnia. A to znaczy, że za dwa dni nasz Kościół ma równe 80 lat, kiedy po raz pierwszy się spotkał. I zastanawiałam się nad tym spotkaniem Mojżesza, nad tym wysłaniem Mojżesza. Dlaczego Bóg tak ustanowił pewne rzeczy? Dlaczego przyrównał? Dlaczego kobieta z Owczych Wysp przyjeżdża, żeby powiedzieć mi coś tak szczególnego, coś dla naszego Kościoła? I pomyślałam sobie, że Mojżesz najpierw spotkał się z Bogiem w tym krzewie gorącym. W jakimś miejscu takim, w którym zaczęły się wypalać jego warstwy. I wcale nie był gotowy od razu do wykonania wielkiego dzieła. Był pełen lęków, obaw. Próbował się gdzieś wymiksować też. Ale poszedł do tego dzieła. Wiecie dlaczego? Bo zrozumiał, że nie idzie sam. I my dzisiaj potrzebujemy doświadczać tej uzdrawiającej mocy Bożej, żeby mieć w niej udział, w tym Bożym dziele, i wystarczy, że zrozumiemy, że nie idziemy sami. Wystarczy, że staniemy przed Bogiem i posłuchamy, co jeszcze Bóg chce, żeby się od nas odkleiło. Co przeszkadza, żebyśmy poczuli tą swoją tożsamość, żebyśmy dotarli do tego sedna. Tak naprawdę potrzebujemy wpuścić Boga do tych najgłębszych warstw, ale może dzisiaj ktoś jest w stanie tylko tak troszkę, tak płytko. Jest okej. Słuchajcie, jest okej. Najgorsze, co można zrobić, to sterczeć w miejscu i kręcić się w kółko. Jeśli jesteśmy w stanie w danym miejscu życia, w danym miejscu naszej historii, naszego spotkania z Bogiem, tylko na jeden krok, to jest w porządku. Mojżesz nie był gotowy od razu do wielkiego dzieła, ale wiedział, że nie jest sam i że nie idzie sam. Mogę poprosić? Będziemy się zbliżać do końca. Chciałam dzisiaj was zachęcić do takiej rozmowy z Duchem Świętym, żeby popatrzeć, jak, w jakim kierunku, gdzie, w którym miejscu możemy zrobić ten krok dalej. Żeby być wykonawcami słowa, nie tylko słuchaczami. Żeby Bóg nas mógł wyleczyć z każdego z takiej lekceważącej myśli w stosunku do drugiego człowieka. Bóg się nie godzi na takie myśli. Nie godzi się na to, żeby ktoś nas traktował pogardliwie, ktoś nas lekceważył, i nie godzi się na to, żebyśmy mieli w jakikolwiek udział w tym. On chce gdzieś wejść w nasze motywacje, dlatego że przeznaczył nas tutaj do wielkich dzieł. Jeszcze nie wiemy do jakich, ale jest jakiś przełom, jakiś nowy start, jakaś nowa droga. Chce nas gdzieś wyciągnąć z tych napięć, z jakichś frustracji, czasem ze złości na samych siebie. I chcę, żeby to nasze centrum ja było totalnie przebudowane z ja na Chrystus we mnie. Więc jeśli dzisiaj Bóg pokazuje ci jakikolwiek problem, mały czy duży, jakąkolwiek warstwę, która się gdzieś przykleiła, to nie dla potępienia, nie dla oceny, nie dla osądu. On po prostu zna źródło twojego zranienia i chce wejść z uleczeniem. Ma współczucie, może bardzo realnie pomóc. I nie kiedyś, nie jutro, za tydzień, może w przyszłym roku. Chrystus jest tutaj dzisiaj i mówi: dzisiaj chciałbym cię uzdrowić. Teraz. Teraz może być przełom. W jakimkolwiek miejscu, które jest dla ciebie trudne. Chciałabym wam zachęcić do takiej modlitwy dzisiaj, aby coś spadło. Aby gdzieś przyszła większa swoboda. Aby te rzeki wody żywej nie miały żadnej tamy w nas. Żeby nie były pohamowane. Żeby z tego miejsca, być może po kostki, wejść po kolana. Może po pas. Może jeszcze bardziej. To jest moc Boża, która gdzieś zaczyna się właśnie delikatnie, ale potem może być nieokiełznana, piękna, kryształowa, radosna. To jest to, z czym Bóg przychodzi, co proponuje dla każdego z nas i dla naszego Kościoła. Aby mógł rozlać się, autentycznie rozlać się po naszym mieście, po naszych rodzinach, po naszych okolicach. Więc będziemy modlić się dzisiaj o te wszystkie tamy, o te wszystkie warstwy, które cokolwiek blokują. Powstańcie proszę. Powstańcie proszę i może zamknijcie na chwilę oczy i dajmy sobie kilka sekund na porozmawianie z Duchem Świętym. Dajmy sobie kilka sekund, zanim zaczniemy się modlić. Aleluja, dobry Boże. Panie wszystkiego. Chryste, który jesteś źródłem wszystkiego, co dobre, co przynosi życie, co leczy i wybawia. Panie, ja Ci dziękuję, że jesteś tutaj dzisiaj. Duchu Święty, ja Ci dziękuję za to, że dotykasz teraz, dotykasz każdego z nas, Boże. Boże, ja Ci dziękuję za to, że Ty teraz mówisz do nas, dzisiaj chcę Cię uleczyć. Dzisiaj chcę, żebyś poszedł dalej. Dzisiaj chcę, żebyś zostawił te wszystkie miejsca, albo chociaż jedno, kawałek, który udrożni przepływ tej rzeki, którą chcę przelać przez Ciebie. Duchu mocy, wszelkiego dobra i wybawienia, Panie, działaj w nas. Działaj w nas tutaj dzisiaj, Boże. Niech przyjdzie takie Twoje uwolnienie, Panie. Panie, niech przyjdzie takie Twoje pochwycenie, Boże, do tych pięknych miejsc, które są w Twojej obietnicy, które są na wyciągnięcie ręki. I czasem to nasze ja tak blokuje, Boże. Panie, chcemy Ci oddać dzisiaj, oddać coś z tego, co do nas mówisz. Panie, niech będą uzdrowione nasze wszelkie lęki, nasze wszelkie niemoce. Te nasze głębsze warstwy, nasze frustracje, to wszystko, co powoduje, że nas rozdziela, że coś nas wciąż rozdziela. Duchu Święty, dotykaj. Dotykaj, przechadzaj się po naszych sercach, po naszych umysłach i uświęcaj, Panie. Uświęcaj. Panie, ja Ci dziękuję za to, że jesteśmy tu dzisiaj. 80 lat, Panie, Twojej wierności, Panie, i stopniowego objawiania się, abyśmy mogli chodzić coraz głębiej, Panie. I dzisiaj, Panie, stoimy gdzieś w miejscu, w którym chcesz nas posłać dalej, Boże. I wiemy jedno, Panie, nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy sami, Boże. To spod Twojego tronu, Panie, wypływają te rzeki. Chcemy w nie wejść. Panie, chcemy w nie wejść, Boże. Chcemy się zanurzyć, Panie. Chcemy, żeby porwał nas ten nurt, Boże, który wypływa z Twojego tronu, Panie. Niech nas pochwyci, niech nas prowadzi, niech się rozlewa, Boże. Panie, niech ten nurt wypływający z tego miejsca, z tego kościoła, Panie, porywa tych, którzy nawet Cię nie szukali, Boże. Niech, Panie, przelewa się przez nas i dalej, przez to miasto i wszędzie tam, Panie, gdzie chcesz, żeby popłynęło. Niech daje życie, niech uzdrawia, niech przynosi owoce, Boże. Panie, chcemy w to wejść. Chcemy płynąć, Panie, razem z Tobą, Boże. Pomóż nam, Duchu Święty. Pomóż nam, Panie, poodklejać to wszystko, co nas trzyma, Boże. Zrobić krok odwagi, następny. Nie jesteśmy sami. Panie, dziękuję Ci za Twoją wierność, za Twoją dobroć. Dotykaj nas, Boże. Potrzebujemy Twojego dotyku. Potrzebujemy dotyku nieba. Dzisiaj. Halleluja, Jezus. Halleluja. Halleluja.